Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek serii Missing 411. Tym razem jednak będzie trochę inaczej, bo opowiem Wam łącznie trzy historie, z czego pierwsze dwie będą bardziej zagadkowe, a trzecia zakończy się dobrze i pojawią się odpowiedzi, które być może pomogą zrozumieć, co się stało w przypadku poprzednich zaginięć. Bo dzisiaj skupimy się na miejscu, które często nazywane jest Trójkątem Bermudzkim, Colorado. Zanim zaczniemy, chciałam Wam jeszcze podziękować za wszystkie subskrypcje, za łapki w górę, za komentarze, za miłe wiadomości, które mi piszecie i za to, że polecacie mój podcast, co bardzo pomaga w jego rozwoju, więc jeszcze raz dziękuję. A teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszych historii. Colorado to stan w środkowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych. Jest to teren wyżynno-górzysty, gdzie średnia wysokość wynosi 2000 metrów nad poziomem morza. Jego zachodnią część zajmują góry skaliste i wyżyna Colorado, a wschodnią obszar wielkich równin. My dziś przeniesiemy się do gór skalistych. W ich środkowej części znajduje się pasmo górskie zwane Savage Ranch, a jednym ze szczytów górskich jest Mount of Holy Cross, czyli Góra Świętego Krzyża. I właśnie tutaj będą miały miejsce wszystkie trzy historie. Powodem, dla którego właśnie tak nazwano tę górę, jest fakt, że zaobserwowano tam charakterystyczne szczeliny w kształcie krzyża, które są wypełnione śniegiem. Dokładniej znajdują się one na północno-wschodniej ścianie. Podobno śnieg tam nie topnieje nawet przez całe lato. Po raz pierwszy Górę Świętego Krzyża sfotografowano w 1873 roku i wtedy też miało miejsce pierwsze odnotowane na nią wejście. Choć niektórzy uważają, że szczyt mógł być dużo wcześniej zdobyty, np. przez górników albo rdzennych mieszkańców. W tamtym czasie to miejsce zaczęło być uważane za miejsce święte, w którym wielu chorych szukało uzdrowienia. W 1929 roku Góra Świętego Krzyża została okrzyknięta pomnikiem narodowym. I trwało to do 1950 roku. Wtedy też zwrócono ten obszar służbie leśnej i utraciły jednocześnie status tego pomnika. W 1980 roku Kongres Stanów Zjednoczonych dokładnie wyznaczył ten obszar i określił, że ma on ponad 123 tysiące akrów, czyli mniej więcej 50 tysięcy hektarów. Charakteryzuje się on urwistymi grzbietami oraz dolinami wyrzeźbionymi przez lodowce. Jest tu też wiele lasów świerkowo-jodłowych, a także liczne potoki i jeziora. Jeśli chodzi o wzniesienia, to wahają się one od 2,5 tysiąca metrów do ponad 4 tysięcy metrów. A jednym z tych wyższych, właśnie z tych powyżej 4 tysięcy metrów, czyli 14 tysięcy stóp, jest Góra Świętego Krzyża. Sama wędrówka na szczyt tej góry wymaga długiej, całodniowej wędrówki. Choć na szlaku jest oznakowanie, to mimo tego łatwo się gdzieś zgubić, źle skręcić i wtedy ta wędrówka znacznie się wydłuża. Ogólnie szlak ten jest uważany za jeden z najtrudniejszych spośród 53 szczytów w całym stanie, które nazywane są czterotysięcznikami. Kształtowanie terenu też jest wymagające, bo jest to około 19 km wędrówki w górę i w dół. Trzeba więc być naprawdę dobrze przygotowanym. A i nawet to nie jest w stanie zagwarantować nam tego, że bezpiecznie dotrzemy na szczyt i zejdziemy z niego. I właśnie to sprawia, że Góra Świętego Krzyża została nazwana Trójkątem Bermudzkim, Colorado. Bardzo często dochodziło i dochodzi tutaj do akcji ratunkowych, różnych wypadków czy niewyjaśnionych zaginięć, o których do dzisiaj się wspomina. Spośród wszystkich wypadków i akcji ratunkowych udokumentowanych w związku z tym obszarem, w szczególności dwa zaginięcia dostarczyły podstaw do tego, aby to miejsce nazywać Trójkątem Bermudzkim. I właśnie o tych dwóch Wam dzisiaj opowiem. Dodam jednak, że służby cały czas pracują nad tym, aby poprawić bezpieczeństwo na tym szlaku. I takie działania już bezpośrednio nad tym, aby poprawić to bezpieczeństwo, było prowadzone przez 2 lata. Pierwszym zaginięciem, o którym dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć, było zaginięcie Michelle, 35-latki, która wybrała się na ten szlak w 2005 roku i niestety już z niego nie wróciła. Michelle Ray Vanek urodziła się w Lakewood w stanie Colorado w 1970 roku. 18 lat później, w 1988 roku, ukończyła liceum i planowała kontynuować swoją edukację na studiach, ale jej plany musiały ulec zmianie, bo okazało się, że Michelle była w ciąży i spodziewała się swojego pierwszego dziecka. 4 lata później ukończyła księgowość, a po zakończeniu nauki rozpoczęła pracę w jednej z firm zajmującej się finansami. W tym samym roku poślubiła także Briana i razem zamieszkali w Littleton w Colorado. Tam też doczekali się jeszcze 2 dzieci. Po kilku latach uznali, że pora ponownie się przeprowadzić, wrócić do Lakewood i na razie postanowiła zrezygnować z pracy jako księgowa, chciała się skupić na wychowywaniu dzieci oraz postanowiła też założyć grupę dla młodych mam i również na niej planowała się skupić. Niedługo potem, w 2003 roku, na świat przyszło ich 4 dziecko. Pomimo, że Michelle skupiała się głównie na wychowywaniu dzieci, to jednak była bardzo aktywna fizycznie. Trenowała triatlon, była doświadczoną biegaczką. Przez innych była postrzegana jako osoba zdrowa, sprawna, wysportowana. Bardzo też lubiła chodzić po górach, zdobywać szczyty i wkrótce znalazła kogoś, kto podzielał jej entuzjazm. Bo choć mąż wspierał ją w jej wszystkich decyzjach i działaniach, to jednak nie był tak zapalonym wędrowcem jak ona. Natomiast osobą, z którą się zaprzyjaźniła i z którym wspólnie postanowiła wędrować, był Eric Sawyer. Mężczyzna także był doświadczonym wędrowcem i postanowili, że razem będą się przygotowywać, a potem wybiorą, aby zdobyć szczyt gór Świętego Krzyża. Michelle była bardzo podekscytowana tą wyprawą. Szykowała się niemal do ostatniej chwili. Na dzień wcześniej ona i jej mąż Ben pojechali do specjalnego sklepu, aby jeszcze dokupić więcej sprzętu do tej wędrówki. Łącznie tę wyprawę planowali od 1,5 roku, ale jeśli chodzi o takie kwestie organizacyjne, o przebieg trasy, to Michelle zostawiła to Ericowi. Eric także był w związku małżeńskim, ale jego żona się z nimi nie wybierała. Tak jak Ben, miała zostać w domu i czekać, aż się skontaktują, że wszystko w porządku. Wyprawę zaplanowali na 24 września 2005 roku. Wyruszyli około godziny 6:30 z kempingu zwanego Half Moon. Michelle założyła niebieską, lekką kurtkę narciarską, która miała białe paski na rękawach i spodniach. Miała też czapkę, niebiesko-białe rękawiczki, kijki turystyczne oraz plecak. Natomiast to, co było ważne, to choć zabrali ze sobą mapę, w zasadzie Eric miał jakąś mapę, to jednak nie zabrali ze sobą kompasu czy GPS-u. Czyli nie do końca mieli wszystko, co potrzeba na tak wymagającą wyprawę. Planowana trasa miała prowadzić wzdłuż szlaku North Ridge Trail. I choć wydawało się, że Michelle była dobrze przygotowana, była w dobrej kondycji, to niedługo po tym, jak opuścili ten swój punkt bazowy, to miejsce, z którego wyruszali, to kobieta zaczęła iść jakoś wolniej, narzekając, że bardzo boli ją głowa. Eric się oczywiście zaniepokoił, zapytał, czy jest pewna, że idą dalej, że wszystko jest w porządku, na co kobieta powiedziała, że tak, jak najbardziej ona da radę, tylko będzie szła trochę wolniej. Tak jak wspominałam, szlak był długi, więc też to tempo, jakim szli, miało znaczenie. W związku z tym wiadomo już było, że nie dotrą planowo na ten szczyt, tak jak sobie to ustalili. Ale w tym momencie uznali, że niczego nie będą zmieniać. Ponieważ ruszyli z miejsca, które znajdowało się powyżej 2000 metrów nad poziomem morza, to niektórzy później zastanawiali się, czy ból głowy Michelle nie był oznaką ostrej choroby górskiej. Czyli tak zwanej choroby wysokościowej, spowodowanej niedoborem tlenu w tkankach, który może prowadzić do niedotlenienia organizmu i wiąże się z przebywaniem na dużej wysokości. Większość osób uskarża się na objawy w związku z chorobą wysokościową powyżej 2500 metrów nad poziomem morza, ale niektórzy skarżą się na objawy także już powyżej 1500 metrów nad poziomem morza i są to osoby, które raczej nie mają odpowiedniego przygotowania i na przykład nie zdążyły się zaaklimatyzować albo są bardzo wrażliwe. Ale tak jak wspomniałam, pomimo tej niedogodności, Michelle postanowiła kontynuować marsz. I tak szli, wydawało się, że wszystko idzie zgodnie z planem, ale w pewnym momencie okazało się, że ktoś źle oznakował szlak. Okazało się, że tabliczki zostały zamienione i odwrotnie wskazywały łatwiejszy szlak North Ridge Route i bardziej wymagający Halo Route. Jednak dopiero po czasie Eric zorientował się, patrząc na swoją mapę, że z jakiegoś powodu zboczyli z planowanej trasy i weszli zupełnie na inny szlak, właśnie na ten Halo. I problem też polegał na tym, że wydłużało to trasę o 9 km i była zdecydowanie polecana tylko dla osób doświadczonych. Natomiast oczywiście Eric i Michelle byli takimi osobami, tylko że nie planowali, że ten marsz zajmie im 9 km więcej. Do tego jeszcze doszły problemy ze zdrowiem Michelle. Poza tym oni planowali, że wszystko załatwią jednego dnia, a wydłużenie trasy mogło spowodować, że sama wędrówka mogłaby zająć nawet 2 dni. I tu do końca trudno powiedzieć, dlaczego tak się stało, ale zamiast zawrócić, aby naprawić ten błąd i skręcić w dobry szlak, to Eric postanowił, że będą dalej szli. Zapytany później, czemu nie zawrócili, odpowiedział, że nie mieliby już wtedy czasu na to, aby zdobyć ten szczyt, a on był pewien, że uda im się tego samego dnia. Niedługo po tej przerwie na to, aby sprawdzić mapę, postanowili, że zrobią kolejną już taką dłuższą, aby się napić, zjeść coś. Mniej więcej na 15 minut znaleźli taką małą chatkę i tam postanowili się zatrzymać. Był to też moment, że Eric musiał pomagać Michelle, aby za nim nadążyła. Coraz częściej została w tyle i nie miała siły iść dalej. I tu pojawił się kolejny problem. Okazało się, że Eric zostawił ich jedzenie i taki oczyszczacz do wody w samochodzie, więc w zasadzie byli bez żadnego prowiantu. A myślę, że wszyscy wiedzą, że jak idziemy w góry, to jednak to dostarczenie jedzenia w trakcie, no nawodnienie to już w ogóle, ale to paliwo właśnie w postaci jedzenia jest bardzo ważne. I ważne, żeby to było właśnie takie wysokokaloryczne jedzenie. Żeby objętościowo było małe, żeby się oczywiście nie przejeść, ale żeby dostarczało dużo energii. Do tego właśnie około tej 13:30 Michelle skończyła cały swój zapas wody. Czyli jak już nie mieli tego oczyszczacza, w zasadzie nawet nie mieli jak uzupełnić napoju. Podobna sytuacja miała miejsce u Erika. On również wyczerpał cały swój zapas wody. Był to też moment, że w zasadzie nie było możliwości, aby jakoś skrócić tę trasę. Można było jedynie zawrócić. Czy można byłoby skrócić tę trasę, ale należałoby się wspinać. A to zdecydowanie nie było coś, na co byli przygotowani. Mimo tego ruszyli dalej. Mniej więcej w odległości 400 metrów od szczytu Michelle powiedziała Erikowi, że już nie da rady. Że jest wyczerpana i nie może iść dalej. Choć wydawało się, że kobieta jako triatlonistka będzie dobrze przygotowana na tego typu marsz, to wyszło, że jednak niewystarczająco. I w tym momencie zdała sobie sprawę, że przeliczyła siły na zamiary. Początkowo Eric zaproponował, że w takim razie zawróci z nią i będą powoli schodzić. Ale Michelle nie chciała o tym słyszeć. Nalegała, aby kontynuował. Że przecież po to tutaj przyjechali, a ona na niego poczeka, po prostu odpuści sobie zdobycie tego szczytu, a potem razem wrócą. I że akurat zanim on wróci, to ona sobie spokojnie odpocznie. I ogólnie też jest tak, że ten teren był dosyć przejrzysty. W sensie Eric ze szczytu był w stanie mniej więcej widzieć Michelle, na przykład już wracając, czy siedzi w umówionym miejscu. Więc pomimo, że potem zejście z góry miało mu zająć 45 minut, to pewnie widziałby już z daleka Michelle. Umówili się więc, że w tym konkretnym miejscu na szlaku North Ridge Road Michelle na niego zaczeka, a w tym czasie Eric będzie mógł zdobyć szczyt, zadzwonić do żony i jak najszybciej do niej wróci. A na miejsce dotarł około godziny 13:42 i wiemy o tym stąd, że po prostu idealnie w tym momencie zadzwonił do swojej żony, aby poinformować ją o sytuacji. Pochwalił się, że właśnie zdobył szczyt, ale powiedział też, że niestety sam, bo Michelle po drodze musiała odpocząć i czeka na niego, więc jeszcze chciał dać znać, że będą spóźnieni, bo trochę mają wolniejsze tempo niż zakładali. Na szczycie spotkał także dwóch innych wędrowców, Billa i Drew Taylorów, z którymi się przywitał i zamienił kilka słów. Opowiedział im właśnie, że musi się spieszyć, dlatego że czeka na niego znajoma, więc według ich późniejszych zeznań był tam około może 5 minut z nimi. I widzieli, że faktycznie się spieszy. Gdy Eric powoli zbliżał się do miejsca, w którym miała na niego czekać Michelle, pojawiał się u niego coraz większy niepokój, dlatego że nigdzie nie widział kobiety. Świadkowie zeznali, że słyszeli coś, co początkowo wzięli za wołanie o pomoc, ale w rzeczywistości były to jego krzyki Michelle. A dla mężczyzny był to taki naturalny odruch, że jak już nie widział nigdzie swojej przyjaciółki, to zaczął ją nawoływać. Pomyślał jeszcze, że może Michelle postanowiła sama kontynuować wędrówkę w stronę tego kempingu, tego obozu, z którego zaczynali, czyli Half Moon. Bo wcześniej wam mówiłam, że ten szlak jest dosyć długi, 19 km, ale oni oczywiście nie mieli w planach pokonać całej tej trasy, tylko właśnie od tego obozu. Więc żeby tam się dostać, no to było te parę godzin, tak? Bo oni wyruszyli około 6:30. Tą przerwę mieli po 13:30, a 13:42 już był na szczycie. I też było tak, że później ta droga była prosta, już nie było gdzie skręcić, więc tak naprawdę Michelle powinna albo być w tym obozie, albo gdzieś powinien ją spotkać po drodze. I to drugie było raczej bardziej prawdopodobne z tego względu, że Michelle miała po prostu dużo wolniejsze tempo. Niestety nie udało mu się nigdzie trafić na ślad kobiety, w związku z tym jak najszybciej zgłosił jej zaginięcie. Jeszcze tego samego dnia wieczorem na miejsce wysłano mały zespół, który miał szukać Michelle. Ratownicy spekulowali, że może kobieta gdzieś zeszła ze szlaku albo zasłabła i spadła po prostu. tylko że ten obszar, który obstawiali, już był dużo trudniejszy, jeżeli chodzi o poszukiwania, bo tam z kolei był już gęsty las sosnowy. I przyjmowały postać takich stromych, zalesionych klifów. A do tego jeszcze zbliżała się noc, więc te poszukiwania były znacznie utrudnione. Dlatego postanowiono, że powrócą do nich następnego dnia z dużo większą ekipą. 25 września 2005 roku na miejsce wysłano zespół poszukiwawczo-ratowniczy, który składał się z ponad 700 osób. Na miejsce sprowadzono także psy, które miały pomóc w tych poszukiwaniach, a pomoc poproszono także doświadczonych wspinaczy. Do tego sprowadzono 5 helikopterów, które wspierały poszukiwania z powietrza. Natomiast jeżeli chodzi o ten obszar, który najbardziej obstawiali, że tam mogła kobieta na przykład spaść, to niestety nie był możliwy do sprawdzenia z powietrza i tam już trzeba było osobiście się wybrać. Tylko nawet sami ratownicy podkreślali, że naprawdę bardzo trudno tam się poruszać, nawet im. Pierwszym śladem, który dał jakieś nadzieje na to, że Michelle się odnajdzie, był zegarek, który wisiał na drzewie. Niestety okazało się, że był to fałszywy trop. Oczywiście rodzina Michelle została poinformowana o jej zaginięciu i również przybyła na miejsce, aby wspierać poszukiwania. Problemem nie było więc to, że było na przykład za mało osób, które pomagały w całej akcji, ale to, że trudno było zapewnić im wszystkim bezpieczeństwo. Dlatego też ratownicy nie do końca chcieli działać z wolontariuszami, bo wtedy nie mogli się skupić na poszukiwaniach, a musieli właśnie na tym, żeby oni byli bezpieczni. Woleli więc działać sami, bo tak jak wspomniałam, to był i dla nich trudny teren. Jeśli chodzi o psy, to niestety nie podjęły żadnego tropu. Tak jakby po prostu Michelle się rozpłynęła w powietrzu. Dzień powoli zbliżał się do końca i znów trzeba było przerwać poszukiwania. Powrócono do nich następnego dnia, 26 września. Tego dnia mniej więcej 100 metrów za szlakiem, który ratownicy przeczesywali, znaleziono strzelbę w worku marynarskim. I było to bardzo dziwne i zaskakujące odkrycie, ale niestety do niczego nie doprowadziło. Pojawiło się natomiast doniesienie o podejrzanym mężczyźnie. Dwóch ratowników mieli wpaść na mężczyznę, który odmówił rozmowy z nimi, a gdy go zaczęli wołać, to ukrył się za drzewem i nie chciał pokazać swojej twarzy, a potem zbiegł ze wzgórza. A ratownicy za bardzo nie wiedzieli, co zrobić i odpuścili gonieniego. Do dziś nie ustalono, co było tego przyczyną, ani kim był ten mężczyzna. Z kolei inni członkowie ekipy poszukiwawczej natknęli się na żółty namiot, który widać było, że w środku ma jakieś włączone światełko. Wyglądało więc to tak, że ktoś w nim w środku jest, więc te osoby zaczęły nawoływać do tej osoby z namiotu, ale nikt się nie odzywał. Stali tam nieugięci i prosili, aby ta osoba otworzyła namiot i do nich wyszła. W końcu ze środka odezwał się męski głos i powiedział, że nigdzie nie wyjdzie. A w pewnym momencie w ogóle już przestał się do nich odzywać. Z racji tego, że poszukiwacze nie mieli prawa do tego, aby mu tam wparować i go jakoś przepytywać, to niestety musieli odejść. W tym wypadku udało się jednak natrafić na tego mężczyznę później. Dokładniej ratownicy na niego natrafili i uznali, że to może być ta osoba, która właśnie była w tym namiocie. Mężczyzna został zatrzymany i zapytany, jak się nazywa. W końcu niechętnie podał swoje dane, mówiąc, że nazywa się Peter Martin. Tylko że nie miał przy sobie żadnego dowodu tożsamości, ale też nie widział powodu, dlaczego miałby w ogóle komukolwiek go pokazywać, czy mówić skąd jest i co tu robi. Generalnie był bardzo wrogo nastawiony i nie chciał współpracować. No to ratownicy już w zasadzie nic poradzić nie mogli, więc musieli go puścić wolno. Później tym mężczyzną już nikt się więcej nie zainteresował. W nocy z kolei spadł ulewny deszcz i śnieg, co jeszcze bardziej utrudniło poszukiwania Michelle. W zasadzie tego dnia pojawiła się jeszcze jedna bardzo taka frapująca informacja, bo psy trafiły na ślady krwi na śniegu. Ale z góry wam powiem, że ten trop został zaniedbany, dlatego że w zasadzie nie zbadano tych śladów krwi i nawet nie było pewności, czy ta krew pochodzi od człowieka. Patrząc na te warunki, które miały miejsce w nocy, osoby poszukujące Michelle raczej wątpiły, że dała radę sama tam przetrwać z tym, co miała wtedy przy sobie. Ogólnie kwestia sprzętu, który Eric i Michelle mieli przy sobie, budziła wiele wątpliwości, bo nie byli tak naprawdę dobrze przygotowani na taką trasę. I jeden z detektywów, który został oddelegowany do tej sprawy, zapytał potem Erica, dlaczego nie przygotowali się lepiej właśnie na wypadek sytuacji awaryjnej. Na co Eric odparł, że z założenia to była jednodniowa wycieczka i nie spodziewali się, żeby miała się jakkolwiek przedłużyć. Detektyw zapytał także mężczyznę wprost, w zasadzie już bez żadnych ogródek, czy sam nie miał czegoś wspólnego ze zniknięciem Michelle. W tym momencie Eric się bardzo zdenerwował i powiedział, że on przerywa przesłuchanie i nie odpowie już na żadne pytanie bez obecności swojego prawnika. Natomiast nie zostało to odebrane jakoś negatywnie. Nigdy więcej Eric też nie został przesłuchany. I z braku dowodów, które wskazywałyby na to, że mogły zrobić coś Michelle, został skreślony z listy podejrzanych. 6 dni po tym, jak kobieta zaginęła, jej mąż Ben i jeszcze 2 osoby zostały zabrane do helikoptera, aby sami mogli przekonać się, jak to wszystko wygląda i jak trudne są warunki, w których muszą pracować ratownicy. Następnego dnia podjęto ostatnią próbę odnalezienia Michelle. Tym razem w akcji wzięło udział 336 ochotników, zarówno wyszkolonych ratowników, jak i wolontariuszy. Pod koniec dnia, gdy nie natrafiono na żaden ślad Michelle, zarówno ratownicy, jak i rodzina kobiety zgodzili się, że pora odwołać poszukiwania. Ci pierwsi nie mogli uwierzyć, że przez tyle czasu nie natrafiono nawet na jeden najmniejszy ślad obecności Michelle. A było to jeszcze o tyle zaskakujące, że była to największa akcja poszukiwawcza w historii Colorado. Jeśli chodzi o zaginięcie Michelle, to budzi ono w zasadzie więcej pytań niż daje odpowiedzi. Dużo osób zastanawia się, czy ta osoba, która była w namiocie, nie miała czegoś wspólnego z zaginięciem kobiety. Czy to, że kobieta była osłabiona, mogło sprawić, że stała się dla kogoś łatwym celem? Czy Eric był w to w jakikolwiek sposób zaangażowany? Wiele osób zastanawiało się, jak to możliwe, że taki doświadczony wspinacz zapomina o jedzeniu i wodzie, w zasadzie o tym oczyszczaczu do wody. Nie mieli też podstawowego sprzętu, oczywiście on się tłumaczył, że przecież wybierali się tylko na jednodniową wycieczkę, ale jednak wiedzieli, że jest to trudna trasa i że naprawdę wiele rzeczy może się zdarzyć, więc to też takie dziwne, że zakładali, że nic im się nie przyda. Do tego Eric planował tę wędrówkę przez 1,5 roku, a potem wybrał zły szlak. To też było takie zastanawiające. I przede wszystkim taki podstawowy błąd, że nie powinni byli się rozdzielać, nawet jeżeli Michelle upierała się, że on powinien iść dalej. W końcu była już osłabiona, a jej osąd mógł być niewłaściwy. Pojawiły się też pewne doniesienia od osób, które znały Erika i Michelle i twierdziły, że Eric był zakochany w kobiecie. Natomiast według nich nigdy do niczego nie doszło. Ale Michelle miała powiedzieć swoim przyjaciołom, że on jest dziwny i chyba ma obsesję na jej punkcie. W jednym z artykułów znalazłam także informację, że żona Erika także była zazdrosna swojego męża, ale nie było tam powiedziane właściwie dlaczego, czy chodziło o Michelle, czy że po prostu idzie bez niej. Często rozważaną teorią jest nieszczęśliwy wypadek, czyli na przykład to, że Michelle mogła się potknąć i w efekcie na przykład uderzyć w głowę, albo wrócić sama do tego obozu, od którego zaczynali swoją wędrówkę, ale gdzieś niefortunnie skręciła. Zastanawiano się także, czy zwierzęta mogły ją zaatakować, czy na przykład te ślady krwi właśnie na to wskazywały. Ale jak wam mówiłam, one nie zostały przebadane, więc obstawiam, że musiały być jakieś niewielkie. Choć losy Michelle są nieznane, to zarówno ratownicy, jak i członkowie jej rodziny uważają, że kobieta nie żyje. Po pewnym czasie Michelle została uznana i przeprowadzono symboliczny pogrzeb, na którym Eric także był obecny. Podczas uroczystości jednak z nikim nie rozmawiał, wydawał się być spięty. Niektórzy twierdzili, że był blady jak duch, niespokojny, jakby przestraszony. Ogólnie Eric postanowił, że nie będzie rozmawiał z mediami, nie będzie odpowiadał na żadne telefony, nie będzie przedstawiał swojej wersji wydarzeń, że wystarczająco wiele już przekazał śledczym i jego zdaniem to wystarczyło, chciał się już odciąć od tej sprawy. Wiele osób zastanawiało się też nad tą strzelbą, czy na przykład Eric zastrzelił Michelle, a potem zostawił tę strzelbę, ale to też się wydawało takie bezpodstawne. Natomiast jeżeli chodzi o Bena, męża Michelle, to on uważa, że Eric nie zrobił niczego, co skrzywdziłoby jego żonę. Uważał, że było dokładnie tak, jak on to przedstawił, natomiast miał mu trochę za złe, że ją tam zostawił samą. I to w zasadzie wszystkie informacje, jeżeli chodzi o sprawę Michelle. Tak jak wspomniałam, do dziś nie została znaleziona, ale uznano ją za zmarłą. Jestem ciekawa waszych przemyśleń na temat tej sprawy, więc jeżeli macie ochotę, to podzielcie się w komentarzu, a teraz przechodzimy do drugiej historii. 5 lat po zaginięciu Michelle, dokładnie w tym samym miejscu doszło do zaginięcia kolejnej osoby, a dokładniej Jamesa Nelsona. James miał 31 lat. Pracował dla kościoła ewangelicko-luterańskiego w jego amerykańskim biurze w Chicago. Nadzorował tam rejestry spisów. Planował także zrobić doktorat z teologii i w tym czasie był także studentem. Liczył, że gdy skończy studia, to on później będzie wykładał teologię. Poza tym mężczyzna był zapalonym wędrowcem. Był członkiem grupy, która zrzeszała takie osoby i sam siebie określał jako typ turysta. Pasjonowały go zwłaszcza trudniejsze wycieczki. Po takim terenie, który wymaga umiejętności i doświadczenia, nie przeszkadzała mu także niesprzyjająca pogoda. Na październik 2010 roku planował także jedną z takich wędrówek, która miała być dla niego wyzwaniem, bo w 5 dni planował przejść około 40 km. Na jego trasie miał być także szczyt góry Świętego Krzyża. Jak zaplanował, tak też się stało i oficjalnie w niedzielę 3 października rozpoczął swoją wędrówkę. To, co istotne, to to, że mężczyzna nigdy wcześniej nie spacerował po tych terenach i było to dla niego duże wydarzenie, bardzo się na nie cieszył. Jeszcze przed wyprawą, siedząc w jednym z barów w Chicago, siedział ze swoim kolegą Jeffreyem, z którym podzielił się swoimi planami. Kolega, słysząc, że mężczyzna wybiera tak trudny szlak, zasugerował, że może zabierze ze sobą taki specjalny nadajnik, który w razie co będzie informował innych, gdzie ostatnio był. Dzięki temu urządzeniu można też by było wezwać pomoc i od razu byłaby wysyłana lokalizacja do służb. Ale James uznał, że tego nie potrzebuje i ostatecznie nie zabrał ze sobą takiego urządzenia. A dokładnie jego reakcja została opisana jako uśmiech i lekkie wzruszenie ramion. I w zasadzie jest to zaskakujące, bo przecież był doświadczonym wędrowcem i powinien wiedzieć, że taki sprzęt się przydaje, zwłaszcza jeżeli to jest samotna podróż. Ale może James uznał, że jemu to niepotrzebne, że na pewno jemu się nic takiego nie przydarzy, żeby trzeba było wzywać pomocy. Jak wspomniałam, całą wyprawę planował rozłożyć na 5 dni, a wyruszał z dokładnie tego samego miejsca co Michelle, czyli z kempingu Half Moon. Potem planował podążyć szlakiem Fall Creek obok jeziora Constantine, a następnie szlakiem Fancy Pass i potem szlakiem Cross Creek. I potem wróciłby już tam, gdzie zaczął, czyli szlakiem Half Moon na kemping o tej samej nazwie. To oznaczało, że w piątek 8 października powinien być na miejscu. Przez ten czas nie był w kontakcie ze swoimi bliskimi. Natomiast gdy 8 października nie pojawił się tam, gdzie powinien, jego narzeczona zgłosiła jego zaginięcie. Jeśli chodzi o pogodę, która miała miejsce przez ostatnie dni, to przez pierwszych kilka dni podróży temperatura sięgała około 21 stopni. Były więc to dobre warunki do marszu. Ale po weekendzie nie było już tak optymistycznie, bo temperatura znacznie się obniżyła, a do tego spadł śnieg. Z tego, co udało się ustalić, James był dużo lepiej przygotowany do tej wyprawy, jeżeli chodzi o odpowiedni sprzęt, niż Michelle z pierwszej historii. Miał też przy sobie GPS, natomiast nie miał telefonu komórkowego. I tak jak wspomniałam, uparł się, aby nie zabierać ze sobą tego osobistego nadajnika lokalizacyjnego. Poszukiwania mężczyzny zaczęły się około godziny 6:30 w poniedziałek i trwały do godziny 18:00. Na miejsce sprowadzono dwa helikoptery. Wyleciały z Centrum Szkolenia Lotniczego Gwardii Narodowej Colorado i na pokładzie ich były ekipy ratownicze, które potem zostały przetransportowane w miejsce, gdzie miały się rozpocząć poszukiwania Jamesa. Planowano szukać mężczyzny na obszarze wokół Góry Świętego Krzyża, ale jak już wam wspominałam, nie były to łatwe tereny do prowadzenia takich poszukiwań. I najlepiej było, aby robili to ratownicy, a nie wolontariusze. Zwłaszcza przy takiej pogodzie, która w tym momencie nie była już korzystna do jakichś wędrówek. Były też takie obszary, których po prostu nie można było przeszukać bez narażania poszukiwaczy na niebezpieczeństwo. Były też takie miejsca, gdzie można było łatwo utknąć. Chodziło o to, że były to klify i tam trzeba było się po nich wspinać. Problem polegał na tym, że na przykład na początku szło bardzo dobrze, a w pewnym momencie, na przykład w środku wytyczonej trasy, ktoś nie wiedział za bardzo, co zrobić i czuł się tak, jakby był złapany w pułapkę. Bo na przykład nie wiedział za bardzo, czy iść dalej do góry, czy może jednak zejść i wtedy łatwo było o podjęcie złej decyzji. Bo niestety często zdarzało się tak, że osoba, która decydowała się na to, że zejdzie, ostatecznie spadała. W poniedziałek ratownicy przeszukali pasma klifowe nad Cross Creek, dokładnie przeszukali obszar Góry Świętego Krzyża i przeszukali tę trudniejszą trasę Helu, która prowadzi do Góry Świętego Krzyża. Ponieważ jednak ich poszukiwania nie przyniosły żadnych rezultatów, ratownicy wystąpili z prośbą o dodatkową pomoc. Ale pomimo tego działania niestety i tak nie udało się odnaleźć Jamesa, a po 4 dniach nie natrafiono nawet na żaden ślad jego obecności. Przeszukano nawet kopalnie w okolicy, ale i tam niczego nie znaleziono. W końcu szeryf okręgu Eagle powiedział, że zawiesza poszukiwania, ponieważ nie pojawiły się żadne wskazówki, a ich możliwości się kończyły. James nie był już widziany od ponad tygodnia. Nie było też nawet wskazówek odnośnie tego, którego dokładnie dnia zaginął i gdzie wtedy mógł się znajdować. Oczywiście nie oznaczało to, że ratownicy zapomną o tej sprawie i już nie będą w ogóle się nią interesować, natomiast nie było to już tak aktywne śledztwo. Szeryf zaznaczył, że jeżeli pojawią się jakiekolwiek nowe informacje, to od razu działania ratunkowe zostaną przywrócone. Po tym oświadczeniu jego znajomi z kościoła odmówili za niego modlitwę i wierzyli, że mężczyzna szczęśliwie się odnajdzie. Choć oficjalne poszukiwania się zakończyły, to jednak wolontariusze postanowili nie odpuszczać i wrócili na szlak z psami w weekend, a dokładniej 18 października, czyli 15 dni po tym, jak James wyruszył w swoją wyprawę. W trakcie poszukiwań psy złapały ślad i według wolontariuszy wyczuły zapach mężczyzny nad jeziorem Constantine. Cała grupa była zorganizowana przez taką organizację Search and Rescue, która jest znana z tego jako jedna z najlepszych, jeżeli chodzi o takie poszukiwania. Rodzina Nelsonów była więc im ogromnie wdzięczna i bardzo ufała, że to właśnie oni pomogą im w znalezieniu odpowiedzi na to, co się stało z Jamesem. Poinformowano także myśliwych w okolicy. Trwał sezon łowiecki i wiadomo było, że będą się poruszać na tych terenach, dlatego liczono, że może im się uda dotrzeć do jakichś wskazówek chociaż, a może i do samego Jamesa. Na kolejne informacje w tej sprawie rodzina musiała poczekać do 25 maja 2012 roku. Tego dnia turysta spacerujący po okolicy odkrył obozowisko i szczątki. Oczywiście od razu poinformował o tym służby, które przyjechały na miejsce i zorientowały się, że faktycznie są to szczątki ludzkie i wszystko wskazuje na to, że mogło to być obozowisko Jamesa. Na miejscu znaleziono sprzęt, który pasował do opisów przekazanych policji przez narzeczoną Jamesa po tym, jak on zaginął. Ale okazało się, że jednak nie było tam całego sprzętu, że część zaginęła, m.in. aparat fotograficzny i kuchenka turystyczna. Kluczowe jednak było to, że te szczątki, które znaleziono, nie znaleziono bezpośrednio przy namiocie, ale około 35 metrów dalej. Biuro szeryfa wydało taki wstępny komunikat, że zakładają, że znaleziono szczątki Jamesa Nelsona, natomiast trzeba będzie poczekać na wyniki badań DNA. Jeśli chodzi o ten zaginiony sprzęt, to uznano, że po prostu ktoś przechodząc w pobliżu zabrał ten sprzęt, widząc, że wszystko zostało, a niekoniecznie musiał dostrzec szczątki Jamesa. W końcu nadeszły wyniki i potwierdzono, że znalezione szczątki należały do Jamesa Nelsona. Jego narzeczona od chwili jego zaginięcia musiała więc czekać 21 miesięcy, aby poznać odpowiedź. Co takiego przydarzyło się Jamesowi? Śledczy liczyli, że odpowiedź na to znajdą w jego dzienniku, który także znaleziono w obozowisku. 4 października 2010 roku mężczyzna napisał, że czuje, że chyba łapie go choroba wysokościowa. Ustalono także, że w niedzielę, gdy prawdopodobnie jeszcze tam James był, spadło około 15 cm śniegu. To też na pewno mogło utrudnić mu przetrwanie w tym miejscu. Dlatego to obozowisko było już dosyć wysoko, zdecydowanie w takim miejscu, gdzie faktycznie kogoś mogłaby złapać choroba wysokościowa. A dokładniej było to mniej więcej ponad 3000 metrów nad poziomem morza. Dlaczego jednak znaleziono go około 35 metrów dalej? Pojawiła się taka hipoteza, że może mężczyźnie zabrakło wody, a było już ciemno. Wziął więc latarkę i szukał najbliższego strumyka, gdzie mógłby sobie nalać wody. Cały czas oczywiście zakładając, że spokojnie wróci do swojego obozowiska. Ale w pewnym momencie traci orientację i zupełnie nie może już trafić do swojego obozu. Drugą teorią mogło być też to, że James jako zapalony fotograf chciał zrobić zdjęcie z jakiegoś nietypowego miejsca, oddalił się kawałek od swojego obozu, a potem też nie potrafił wrócić. Oczywiście pojawiła się także trzecia teoria, że może na przykład zwierzęta to zrobiły. Co prawda bardzo rzadko zdarzały się ataki na tym terenie, ale było to możliwe. Natomiast uznano, że wtedy to miejsce byłoby bardziej chaotyczne, a tam to wszystko wyglądało tak, jakby jego sprzęt został w jednym miejscu, a on po prostu gdzieś się oddalił o własnych siłach. Wykluczono także udział osób trzecich, a tym samym to, że ktoś odebrał mu życie. Na podstawie jego szczątków również nie wykryto niczego, co dałoby jakieś odpowiedzi. Uznano, że była to śmierć z wycieńczenia i że po prostu mężczyzna zaniedbał swoje przygotowanie, że myślał, że jest wystarczająco doświadczony, aby sobie poradzić, ale jednak sobie nie poradził. I choć wydaje się, że znamy odpowiedzi i nie ma w tym zaginięciu nic takiego zaskakującego, to jednak wiele osób doszukuje się tutaj jakiejś tajemnicy. A wy jak uważacie, czy rozwiązanie tej sprawy jest proste, czy jednak coś się za tym kryje? Dajcie znać w komentarzu. A teraz czas na trzecią historię. Tym razem z 2007 roku, czyli właściwie tak po środku. Natomiast opowiadam ją później z tego względu, że nie jest łączona z tymi poprzednimi. I też kończę się dużo bardziej optymistycznie. Ale jak właśnie byście chcieli szukać informacji o tym trójkącie bermudzkim w Colorado, to również to zaginięcie jest często przedstawiane. 24-letni Josh i 23-letni Jacob Gately byli braćmi i mieszkali w Lake Summit w stanie Missouri. Młodszy z nich Jacob od 3 miesięcy zajmował się instalacją systemu dachowego w nowym centrum artystycznym Colorado College, gdzie pracował. Ponieważ stąd było blisko właśnie do tych wszystkich pięknych szlaków, to jego starszy brat Josh postanowił go odwiedzić i pomyślał, że może razem się gdzieś wybiorą. Jacob miał w tym doświadczenie, bardzo lubił wędrować po górach, była to jego wielka pasja. Ogólnie lubił każdy sport, który mógł uprawiać na świeżym powietrzu. Swoje takie pierwsze poważne wędrówki miał już na swoim koncie w wieku 18 lat. Można więc powiedzieć, że w wieku 23 lat miał już takie raczej większe doświadczenie. Jeśli chodzi o ich rodziców, to cieszyli się z tego, że synowie spędzą trochę czasu razem, że jeszcze robią to w taki aktywny sposób, a przy okazji zacieśniają swoje więzi. Jedyną taką kwestią, która martwiła ich mamę, było to, że wybrali akurat Górę Świętego Krzyża jako cel swojej podróży. W zasadzie, jak już wspominałam przy poprzednich historiach, ta trasa jest naprawdę wymagająca, jest to 4-tysięcznik, no i też jest spore ryzyko właśnie tej choroby wysokościowej. Akurat tym razem cel podróży wybrał Josh, czyli ten starszy z braci, i co ciekawe, wybrał ten szlak na podstawie jednej z książek o wędrówkach i szlakach, którą miał przy sobie. Również i w tym przypadku mężczyźni rozpoczęli swoją podróż od kempingu Half Moon. Musieli jednak trochę w nim zostać, rozbili więc ten obóz z tego względu, że pogoda się zmieniła i informowano, że nadchodzi burza śnieżna. Przeanalizowali jednak sytuację i uznali, że w zasadzie to może jednak zdążą przed tym, zanim ta burza nadejdzie, i wcześniej rano w sobotę wyruszą, aby zdobyć szczyt Góry Świętego Krzyża. Potem planowali wrócić do obozu, powędrować do pobliskiego miasta, może zjeść gdzieś tam pizzę wspólnie i potem oczywiście wrócić do miejsca, z którego wyruszyli. Na niedzielę planowali, że będą zwiedzać Colorado Springs, a w poniedziałek Josh miał już wracać do domu, do Kansas City. Plany były więc w zasadzie wyliczone co do minuty, miało być bardzo intensywnie, wiele atrakcji. Taka weekendowa przygoda. W sobotę wstali wcześnie rano, zjedli śniadanie, które składało się z batonów energetycznych, i popijali do tego herbatę. Potem zapakowali sobie prowiant, butelki wody, batony energetyczne, ale większość sprzętu postanowili zostawić na terenie kempingu. Jacob zabrał jedynie ze sobą oczyszczacz wody, żeby gdyby im się skończyła, no to mogli sobie jeszcze ją dobrać. Ponieważ na tym obszarze i tak nie mieli zasięgu, jeżeli chodzi o telefony komórkowe, to także postanowili, że zostaną one w obozowisku. Jeśli chodzi o ich przygotowanie, to zaskakujące może jedynie było to, że Josh miał porządne buty turystyczne, a Jacob miał ze sobą tylko parę tenisówek. Do tego młodszy z braci zabrał jeszcze płaszcz przeciwdeszczowy z kapturem, bieliznę termiczną i polarową koszulę. Takie ich podstawowe przygotowanie wynikało też z tego, że naprawdę liczyli, że zajmie im to góra kilkanaście godzin. Nie planowali nigdzie robić obozowiska, planowali, że idą prosto na szczyt, a potem wracają. Trasa przebiegała spokojnie, zgodnie z planem, a gdy już byli bardzo blisko szczytu, to spotkali jeszcze 3 grupy wędrowców. Jedynie co było może takie zastanawiające, to to, że wszyscy już schodzili, a oni dopiero wchodzili. Na szczyt dotarli o 14:30. Oznaczało to, że w stosunku do ich planu mieli jakieś 1,5 godziny opóźnienia. Wynikało to z tego, że te ostatnie 400 metrów było naprawdę wyzwaniem. Jeżeli pamiętacie pierwszą historię, to właśnie mniej więcej w tym momencie też Michelle odmówiła dalszego pójścia. Na tej wysokości powietrze było już bardzo rozrzedzone. Do tego wiał silny wiatr i trudno było się wspinać. Średnio co 20 sekund bracia musieli przystawać, aby wziąć spokojny oddech i móc iść dalej. Ale gdy w końcu im się udało przejść ten bardzo wyczerpujący fragment i zdobyć szczyt, to od razu zrobili sobie zdjęcie na pamiątkę. Starszy z braci Josh zwrócił wtedy też uwagę na głaz, który miał coś wygrawerowane. Przyjrzał mu się uważniej i wtedy zauważył napis Michelle Vanek. Mężczyźni nie słyszeli wcześniej o historii zaginięcia tej kobiety, więc tylko przeczytali i ruszyli dalej. Zwłaszcza, że dostrzegli chmury, które zasłoniły cały ten piękny widok i raczej nie kojarzyły się z czymś dobrym. tym momencie Jacob oszacunkował, że burza śnieżna jest już naprawdę blisko i na jego oko i dojdzie do nich za około pół godziny. W tym miejscu było też bardzo zimno. Termometr wskazywał minus 9 stopni Celsjusza i cały czas ta temperatura się obniżała. Nie było więc czasu na czekanie, trzeba było rozpocząć schodzenie. Bo jeżeli by nie zdążyli przed tym, jak ta burza się nad nimi pojawi, to dodatkowym zagrożeniem byłoby schodzenie po tak śliskiej nawierzchni. A że dominowały tam głazy, to wiązało się to ze sporym ryzykiem poślizgnięcia i upadku. 15 minut później mężczyźni rozpoczęli już schodzenie. Okazało się też, że starszy z braci, mimo tego, że planowali zostawić telefony w obozowisku, wziął ze sobą swój telefon i w momencie tego schodzenia niechcący wybrał połączenie do swojej mamy. Około godziny 16 telefon kobiety się rozdzwonił, ale gdy odebrała, nikt się nie odezwał. Rozłączyła się więc i postanowiła oddzwonić. I wtedy ku jej zaskoczeniu ktoś odebrał telefon. Po drugiej stronie usłyszała swojego zadowolonego syna, który chwalił się, że właśnie zdobyli szczyt i że kobieta nie ma o co się martwić. Josh powiedział jej jeszcze, że właśnie zeszli z najniebezpieczniejszej części góry i teraz wracają do swojego obozowiska i zadzwonią, kiedy będą już na miejscu. To trochę uspokoiło kobietę, więc liczyła, że za parę godzin ponownie porozmawia z synami i wszystko będzie w porządku. W tym czasie Josh i Jacob kontynuowali schodzenie. Po drodze pojawił się jednak problem, bo nie do końca potrafili znaleźć oznakowanie swojego szlaku, nie byli pewni, czy idą dobrym szlakiem. Szli jednak tak, jak mniej więcej zakładali, że powinni iść. Musieli jednak uważać, bo było już bardzo ślisko. Ważne też było to, aby uważać, bo jeden niewłaściwy krok i można było na przykład skręcić kostkę. A to znacząco opóźniłoby ich wędrówkę i byłoby niebezpieczne, aby zostawać w górach w takich warunkach. W pewnym momencie Jacob zaczął jednak iść dużo szybciej niż jego brat. Na tyle, że odległość między nimi zrobiła się spora. Gdy mężczyzna się zorientował w tej sytuacji, to od razu się zatrzymał i postanowił, że poczeka na swojego brata. Pojawił się jednak dodatkowy problem, bo w tym momencie zaczął już bardzo intensywnie padać śnieg i bracia się po prostu nie widzieli, jedynie co to krzyczeli do siebie, żeby mniej więcej wiedzieć, w jakiej są odległości. Josh odpowiadał, ale jego głos wydawał się słaby i Jacob myślał, że Josh pozostaje w tyle, więc zwolnił, by poczekać na brata, ale Josh go nie doganiał. W końcu Jacob uznał, że coś jest nie tak i postanowił, że zawróci i znajdzie brata. Położył plecak i swoje kijki, po czym ruszył tą samą drogą, aby znaleźć Josha, ale nigdzie go nie było. Mężczyzna w zasadzie szedł intuicyjnie. Nie zwracał uwagi na to, czy idzie zgodnie ze szlakiem. Zresztą trudno było też dostrzec oznakowanie w takich warunkach atmosferycznych. Cała ta sytuacja sprawiła, że w pewnym momencie zgubił drogę, którym zostawił plecak. A śnieg padał coraz mocniej. Widoczność była niemal zerowa. W tym czasie Josh był już w miejscu, w którym kończyło się tak zwane pole głazów, a rozpoczynała się polana drzew, czyli tak jak się umówili z Jacobem. Ku jego zaskoczeniu tego nigdzie nie było. Bardzo go to zaniepokoiło, zwłaszcza, że spadło już około 7 cm śniegu. Josh postanowił, że cofnie się jakieś 200 metrów i sprawdzi, czy nigdzie nie ma Jacoba, ale niestety nigdzie go nie dostrzegł. Gorączkowo myśląc, uznał, że może jego brat poszedł jeszcze na przykład do strumienia, aby uzupełnić wodę pitną, więc postanowił, że skieruje się do najbliższego. Szedł i cały czas nawoływał swojego brata, ale nikt mu nie odpowiadał. Po drodze trafił na 3 obozowiska i rozmawiał z ludźmi, pytając, czy nikt właśnie nie widział nigdzie Jacoba, ale wszyscy odpowiadali, że nie. Z kolei Jacob wtedy wspiął się na wystającą skałę nad tym strumieniem, tylko że ta skała była pokryta lodem. I Jacob stracił równowagę, a potem spadł, jakieś 3 metry niżej. Tylko, że wylądował w lodowatej wodzie. Na szczęście złapał jakąś gałąź zwalonego drzewa i udało mu się wydostać. Był cały przemoczony, zdezorientowany i zmęczony. Do tego wściekły na siebie, bo zdawał sobie sprawę, że w tych warunkach nie wróci do obozu. Musiał więc pomyśleć, co zrobić, aby przetrwać. Pierwszą myślą było to, że musi jakoś dostarczyć sobie ciepło, czyli zrobić ognisko. Miał przy sobie jakąś starą zapalniczkę, ale brakowało w niej płynu. Opróżnił też swój portfel, żeby zobaczyć, co tam ma. Miał tam kilka kart kredytowych i wizytówki. Uznał, że wizytówki będą dobre jako podpałka. Planował także, że i karty posłużą mu do tego, aby to ognisko się rozpaliło. Jedynie schował swoje prawo jazdy do kieszeni, na wypadek, gdyby nie przeżył i żeby można było dowiedzieć się, kim był. Nie chciał o tym myśleć, ale zakładał, że może nie wyjść z tego cało. W tym czasie Josh postanowił udać się do obozowiska, do Half Moon i tam poczekać na swojego brata. Na miejsce dotarł około 18:30. Również i to miejsce zostało zasypane przez śnieg, więc początkowo George w ogóle nie mógł znaleźć ich obozu. W końcu jednak mu się udało. Wszedł do namiotu, tam się przebrał. Był już też przemarznięty, więc postanowił, że opatuli się śpiworem. Ponieważ Jacob miał ich jedyny oczyszczacz wody, to w zasadzie George był bez wody. Wymyślił więc, że schowa śnieg do miski, położy ją na klatce piersiowej i poczeka, aż ten się roztopi. Ustalił także ze sobą, że jeżeli jego brat nie wróci do 7 rano, to on zadzwoni na numer alarmowy. Ta noc jednak nie była spokojna. Cały czas myślał o tym, co się mogło przydarzyć jego bratu i czy w ogóle jeszcze żyje. Zdawał też sobie sprawę, że nie byli przygotowani na to, aby tutaj nocować. Nie mieli właśnie wystarczającej ilości prowiantu, nie mieli wody. Dlatego Jacob został praktycznie z niczym. George więc ciągle myślał, co tam takiego się wydarzyło. Czy ktoś go zaatakował, czy może gdzieś spadł. Nie mógł pogodzić się z tym, że się rozdzielili. Do tego przygnębiające było jeszcze to, że opady śniegu nie ustawały. Było go coraz więcej. W końcu George uznał, że koniec czekania, że pora zadzwonić na numer alarmowy. Dyspozytor połączył Josha z mężczyzną, który posiadał 16-letnie doświadczenie. Mężczyzna uważnie wysłuchał historii Josha i powiedział mu, że w tym momencie to w zasadzie ratownicy nic nie zrobią, bo jest po prostu noc, a do tego jeszcze są takie warunki. W związku z tym ta misja ratunkowa byłaby dla ratowników zbyt niebezpieczna. Ale wysłuchując historii Josha, mężczyzna stwierdził, że w zasadzie to chyba ma pomysł, gdzie mógł się zgubić Jacob i w takim razie od rana właśnie tam zaczną szukać. Ratownik zdawał sobie sprawę, że w tym momencie, gdzie mężczyźni się rozdzielili, jest taki punkt, gdzie właśnie często ludzie się gubią. Bo szlaki są do siebie podobne, też kształt tej góry sprawia, że wydaje się, że idzie się dobrze, a tak naprawdę wydłuża się swoją wędrówkę. Plus jest ona bardziej niebezpieczna. Mężczyzna jednak założył, że Jacob mógł się schować w takim zagajniku wierzb, który w zasadzie przypominał labirynt. Drzewa rosły blisko siebie, gałęzie na siebie nachodziły. I wydawało się, że nie ma stamtąd wyjścia. Ratownik nakazał Joshowi, aby ten pozostał w tym miejscu, w którym jest. Oszczędzał też baterię swojego telefonu, aby w razie co mógł być z nimi w kontakcie. W tym czasie Jacob, któremu w końcu udało rozpalić się ognisko, jakoś przetrwał noc i postanowił, że rano wyruszy w kierunku obozowiska Half Moon. Problem polegał jednak na tym, że cały czas nie zdawał sobie sprawy, że idzie w złym kierunku. A kiedy się zorientował, to zmienił kierunek i wędrował tak długo, aż zapadł zmrok i znów rozbił obóz. Tylko o ile wcześniej z tej zapalniczki jeszcze coś się udało wykrzesać, tak teraz już kompletnie nie chciała współpracować. Do tego był cały przemoczony. Jedyne co wymyślił, to to, że okryje się gałązkami świerku i będzie się modlił. I tę noc udało mu się przetrwać. Rano, gdy wstał, postanowił, że rusza dalej. Marsz był już znacznie utrudniony, dlatego że napadało prawie 17 cm śniegu. Uznał jednak, że póki idzie, to nie myśli o głodzie i dlatego będzie maszerował tak długo, jak tylko będzie miał siłę. Nie wiedział, że na jego ślady trafili już ratownicy i postanowili za nimi ruszyć. W pewnym momencie doszedł do strumienia i wtedy wydawało mu się, że słyszy bardzo cichy głos, który wołał pomocy. Stanął więc nieruchomo i słuchał. Nie był do końca w stanie rozróżnić, czy naprawdę to słyszy, czy też już coś mu się tylko wydaje. W końcu uznał, że rusza dalej. W niedzielę wieczorem miała miejsce zamieć, która w zasadzie sprawiła, że tego śniegu było jeszcze więcej. Oznaczało to też, że dalsze poszukiwania są niebezpieczne nawet dla ratowników. Wiał silny wiatr. Śnieg sprawiał, że nic nie było widać. Mimo tego ratownicy, którzy trzymali latarki i widzieli te ślady w śniegu, nie chcieli do końca odpuścić. Idąc za nimi, natrafili w końcu na las, a tam obozowisko Jacoba, ale nie mężczyznę. W końcu o godzinie 1 w nocy ustalono, że na dziś poszukiwania się kończą. W tym czasie Jacob wiedział, że musi rozbić obóz i szukał suchego drewna, aby rozpalić ognisko. Było to w zasadzie niemożliwe w takich warunkach. Pozostało więc mu znowu siedzieć w przemoczonych ubraniach i czekać do rana. Zdjął jednak całe ubranie, które było przemoczone, bo uznał, że siedzenie w nim będzie na pewno dużo gorsze niż bez niego. Został mu jedynie termiczny podkoszulek, który był suchy. Zdjął go więc i założył na nogi. Potem włożył polar i owinął się kurtką przeciwdeszczową. Tej nocy jego schronieniem była masywna sosna. Mężczyzna zdawał sobie sprawę, że jest narażony na odmrożenia. I tutaj zadziałał instynktownie. Usiadł ze skrzyżowanymi nogami i wsunął stopy pod uda. a potem uznał, że znów skorzysta z gałązek sosnowych i w ten sposób jakoś się ociepli. Jedynie co wiedział, to to, że nie może zasnąć, dlatego kołysał się cały czas w przód i w tył. Potem co 20 minut się rozciągał, masował uda i nogi. Tej nocy miał też wrażenie, że słyszy głos swojego brata i że ten siedzi koło niego i pomaga mu przetrwać. W tym czasie Josh w końcu postanowił poinformować rodziców o tym, co stało się z Jacobem. Mężczyzna poinformował, że cały czas czeka w obozowisku na wypadek, gdyby Jacob wrócił. Rodzice mężczyzn od razu postanowili, że muszą pojechać na miejsce, więc w poniedziałek rano pojawili się na lotnisku. Problem był jednak taki, że nie było już biletów, ale błagali, aby udostępnić im te dwa miejsca, opowiadając o zaginięciu ich syna. W końcu ktoś uznał, że należy im pomóc. Pozwolono im wsiąść na pokład. Przez całą drogę bardzo dużo się modlili i wierzyli, że ich syn znajdzie się cały i zdrowy. Po tym jak wylądowali w Denver, wynajęli samochód, a następnie ruszyli do miejsca, gdzie miała się odbywać akcja poszukiwawcza ich syna. Skontaktowali się także z szeryfem, aby dowiedzieć się, na czym teraz stanęło. Niestety mężczyzna nie miał dla nich żadnych wiadomości. Powiedział, że na razie niczego nowego się nie dowiedzieli. Rodzice mężczyzny obawiali się jednak, że szeryf nie chce im czegoś powiedzieć. Bali się, że może już go znaleziono, tylko nie chcą im powiedzieć przez telefon. Oczywiście w domyśle, że już by nie żył. Do biura szeryfa przybyli około 10:30. Wtedy też spotkali się z Joshem, który na nich czekał. Był to bardzo wzruszający moment. Dużo płakali, przytulali się. Jacob przetrwał tę noc, ale całe jego ubranie i buty było pokryte kryształkami lodu. Uznał jednak, że nie ma wyjścia i założył swoje tenisówki. Resztę postanowił zostawić. Ze sobą wziął tylko koszulkę termiczną. Koncentrował się na tym, aby iść dalej. Nie wiedział, że w tym czasie cały czas jest poszukiwany. W tym czasie mężczyzna, który nadzorował akcję poszukiwawczą, stwierdził, że potrzeba im więcej ludzi. Zwłaszcza proszono pomoc o ochotników i zgłosiły się dwie ekipy. Jedna z nich miała ze sobą psy. Warunki dalej były niekorzystne, ale tym razem przez mgłę. To też sprawiało, że nie pomoże żaden helikopter, dlatego z niego nie skorzystano. 2,5 godziny później udało się dotrzeć do obozowiska, które prowizorycznie przygotował sobie Jacob. W tych warunkach było to właśnie 2,5 godziny, a gdyby nie było mgły i gdyby nie było tego śniegu, to spokojnie w tym miejscu można byłoby się znaleźć w 12 minut. To też pokazuje, jak trudne były to warunki. Tak naprawdę w takich warunkach w ogóle nie powinna odbywać się ta akcja, ale przez to, że rodzice jeszcze przyjechali Jacoba, to postanowiono, że nie odbiorą im tak szybko nadziei. Jacob planował, że dotrze do tego kempingu Half Moon. Właściwie robił to tak orientacyjnie, bo nie wiedział, czy się dobrze kieruje, ale taki był jego plan. Też był już na takim terenie, że drzewa zasłaniały mu widok, więc nie widział nawet, gdzie jest. Czuł, że przemarza coraz bardziej, że wszystko mu drętwieje i nie ma siły iść, a w stopach nie ma czucia. Wyznaczał sobie jednak małe cele. Mówił sobie, dojść do tego drzewa, następnie dojść do tego. I tak po 3 godzinach wspinaczki zatrzymał się pod kolejnym drzewem, tym razem na dłuższy odpoczynek. Zdjął buty i zobaczył, że jego stopy były już fioletowo-zielone. Wiedział, że musi iść dalej, bo inaczej naprawdę straci nogi. Natychmiast włożył buty i zaczął maszerować. Ku jego zaskoczeniu, godzinę później dotarł do obozowiska, z którego wyruszyli. Na szczęście na miejscu ratownicy zostawili żywność na wypadek, gdyby właśnie Jacob wrócił. Tylko, że niestety spadł śnieg i Jacob w ogóle nie mógł znaleźć tego swojego obozowiska. Wiedział natomiast, że stąd już jest prosta droga do jego samochodu i że tylko tam dotrze i przeżyje. I około 12:00 faktycznie udało mu się dotrzeć do miejsca, gdzie zaparkował. Pojawił się tylko jeden problem. Nie miał kluczyków do swojego samochodu. Zauważył jednak, że obok są jacyś mężczyźni, którzy ładują jakieś paczki. Myślał, że to są turyści i postanowił do nich podejść i poprosić o pomoc. Gdy był już blisko, krzyknął pomocy, upadł na kolana i zaczął się cieszyć. Okazało się, że mężczyźni ci byli ochotnikami z grupy ratownictwa górskiego Whale. Natychmiast dali mężczyźnie ubranie, opatulili go, a następnie poinformowali o tym, że udało się znaleźć mężczyznę i żyje. Początkowo inni nie dowierzali, że naprawdę go znaleziono. Pojawiło się pytanie, co mają na myśli, na co ratownicy potwierdzili, że mają go i że mężczyzna żyje. Ratownik dowodzący całą akcją i zastępca szeryfa natychmiast skoczyli do radiowozu i pojechali w to miejsce. Gdy ratownik wysiadł z samochodu i zobaczył Jacoba, to wiedział, że wszystko będzie w porządku, że jak na takie warunki mężczyzna wyglądał naprawdę dobrze. jakby jedynie brał udział w jakiejś bójce. Na pewno był wykończony i niewiele brakowało, aby nie był w tak dobrym stanie. Ale była naprawdę duża szansa na to, że zakończy się to dobrze. Potem wszystko potoczyło się już szybko. Odpowiednio został opatulony, aby podnieść mu temperaturę ciała, otrzymał kroplówkę. Na szczęście odmrożenia na stopach były niewielkie, a ich kolor szybko wrócił do właściwego. Dzięki temu, że ciągle wędrował, udało mu się utrzymać krążenie, a tym samym uniknąć amputacji. Jedynie co to lekarze powiedzieli mu, że może mieć trwałe uszkodzenie nerwów na dużym palcu i drugim palcu lewej stopy. Miał też kilka oparzeń w związku z tym, że siedział za blisko ogniska. Ale tak, wyglądało na to, że wszystko będzie w porządku. Na to wszystko mężczyzna powiedział, że jest ogromnie głodny i ma ochotę na pizzę. Przez cały ten czas Josh non-stop siedział przy swoim bracie. Cała historia skończyła się dobrze i rodzina odetchnęła z ulgą, że Jacoba odnaleziono. Tak naprawdę tylko dzięki swojej determinacji udało mu się przetrwać tę wyprawę. I to już wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tej sprawy. Mam nadzieję, że trochę taka była dla Was pozytywniejsza, a jednocześnie pokazała, jak ważne jest zadbanie o swojego bezpieczeństwa i jak to też można zrobić. Bo błędów oczywiście było sporo, a myślę, że takim najważniejszym błędem było po prostu niedocenienie pogody. Bo gdyby mężczyźni jednak poczekali, aż ta pogoda będzie korzystniejsza, gdyby nie spieszyli się przed tą burzą śnieżną, to może w ogóle tej historii by nie było. A Wy co myślicie o tej sprawie i w zasadzie o tych wszystkich trzech sprawach? Czy uważacie, że faktycznie jest coś takiego jak trójkąt bermudzki Colorado? Czy jednak są to jakieś nieszczęśliwe wypadki, zbieg nieszczęśliwych okoliczności? Czekam na Wasze komentarze i z góry za nie dziękuję. I tak jak wspominałam, dziękuję też za wszelkie formy wsparcia, a przede wszystkim osobom wspierającym je na YouTube i patronom, a zwłaszcza Brygidzie, Jagodzie, Magdzie, Alicji i Jakubowi. Zapraszam też Was na moje social media, gdzie od poniedziałku będę informowała, kiedy pojawi się seria Zabójcza Warszawa. Linki znajdziecie w opisie. A teraz dziękuję Wam za wysłuchanie, życzę miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.